Przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a moim gościem jest dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pan Waldemar Dąbrowski. Dzień dobry.
Witam państwa.
Chciałam porozmawiać o sezonie, który się zaczął już i trwać będzie. I w tych planach państwa jest mnóstwo fantastycznych wydarzeń. Ale gdybyśmy mogli jednak zacząć naszą rozmowę od tego, co wydarzy się w najbliższy czwartek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, będzie pierwszy z koncertów laureatów tegorocznego międzynarodowego konkursu chopinowskiego. I zanim o tym koncercie, to chciałam zapytać, czy pan ma swojego faworyta?
Mam piątkę.
Proszę bardzo.
Nie sposób wytypować faworyta, nie tylko dlatego, że znamy z doświadczeń ubiegłych konkursów chopinowskich sytuacje, w których faworyci po pierwszych trzech etapach nie udźwignęli koncertu na poziomie, który zapowiadały ich wcześniejsze występy, ale również dlatego, że poziom jest niewiarygodnie wyrównany. Ja sobie nie przypominam konkursu, który byłby naznaczony tak wybitnymi osobowościami artystycznymi, jakie możemy podziwiać w tym roku. I to zdaje się pochodzące z różnych kultur i jednoczące się w tym uniwersum chopinowskim. Jest coś tak pięknego w sile oddziaływania Chopina na młodzież artystyczną globu, że powinniśmy czuć się uprzywilejowani, my jako Polacy, my jako Warszawa, ale że możemy, ale równocześnie zobowiązani, żeby kultywować ten chopinowski świat na miarę najwyższą z możliwych. Zresztą wydaje mi się, że Instytut Chopina to robi. Przecież seria wydawnicza Instytutu Chopina to jest najwybitniejsza seria wydawnicza w muzyce klasycznej naszych czasów. A jeśli chodzi o faworytę, to mam taki sentymentalny stosunek do Aimi Kobayashi i zachwycające wykonanie preludiów sprawia, że moja nadzieja na jej zwycięstwo bardzo, bardzo wzrosła. Ale przecież jest ta genialna Ormianko-Rosjanka Ewa Gevorgian, jest ten genialny Kanadyjczyk Bruce Lee, J.J. Bowie, no i znakomita Włoszka. Słowem, mam pięcioro kandydatów.
I ktoś z nich być może wygra, bo tego jeszcze nie wiemy, bo rozmawiamy tuż.
I warto pochwalić też poziom przygotowania polskich pianistów, prawda?
Bydgoska szkoła.
Bydgoska szkoła i te dwie znakomite jurorki, profesorki, które dzisiaj mogą być naprawdę dumne, ale nie tylko Bydgoska szkoła. Jeżeli do konkursu kwalifikuje 16 polskich pianistów, 6 z nich przechodzi do trzeciego etapu, 2 jest w finale, to już jest wielki sukces polskiej pianistyki i nadzieja na kontynuację tradycji wielkiej polskiej sztuki pianistycznej.
I laureaci oraz zwycięzca zagrają tutaj w czwartek w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To jest chyba świetna scena dla nich.
To jest przede wszystkim dla nas wielka radość, że możemy ich gościć, bo emocje, które towarzyszą konkursowi, są niezwykłe. Od lat i zawsze, odkąd pamiętam. Ale w tym roku z uwagi na ten poziom artystyczny, no, goszczenie laureatów konkursu i tych, którzy przyznają nagrody i tej publiczności tak bardzo spragnionej udziału w tego typu wieczorze, w tym, chciałbym powiedzieć, post-covidowym świecie, chociaż jeszcze tak nie jest, patrzę tu na panią i tę maseczkę widzę wyraźnie, to wszystko razem złoży się na wyjątkowość wieczoru. Jestem sam ogromnie podniecony. Czekam na tą chwilę, kiedy oni pojawią się na estradzie. Ale już dzisiaj gratuluję całej 12 najserdeczniej, a także uczestnikom 2., 3. i 1. etapu, bo to było wielkie święto.
To będzie w czwartek, a w niedzielę będzie tu u was w Teatrze Wielkim Operze Narodowej premiera i to będzie premiera z muzyką Beethovena. Ta premiera powstawała, tak jak pan mówi, w takim czasie, no niby po pandemii, ale wciąż, prawda, te obostrzenia obowiązywały. Więc jak pracowali państwo przy tej premierze i czego możemy się spodziewać jako słuchacze, widzowie?
To jest kolejny rozdział naszej współpracy z Królewską Operą w Kopenhadze, bo przypomnę, że przed paroma laty robiliśmy Diabły z Ludeją Krzysztofa Pendereckiego wspólnie, z wielkim zresztą sukcesem. A teraz ta niezwykła opera, jedyna opera Beethovena, która ozdabia repertuar każdego teatru operowego na świecie. W tym wypadku reżyserować będzie John Full James, dyrektor opery w Królewskim Teatrze Holenderskim, Lothar Koenig za pulpitem dyrygenckim, no i wielkie osobowości wokalne. Ann Petersen, znakomita duńska śpiewaczka, gwiazda największych scen operowych świata, i Thorsten Kerl, znakomity niemiecki tenor, też obecny na światowych scenach, więc z całą pewnością mogę Państwa zaprosić na wydarzenie wielkiej rangi. Fidelio, opowieść o triumfie cnót, czyli miłości, wierności, pragnieniu, które każdy w nas nosi sobie, żeby dobro triumfowało nad złem, ale jeszcze umiejętnie trzeba to przekuć w czyn. To jest taka opera grozy, która jednakowoż kończy się dobrze. Przepiękna muzyka Beethovena. Wiemy, że nie skomponował żadnej innej opery. Tę się powszechnie uważa za operę symfoniczną albo symfonię operową. W każdym razie spotykałem Fidelia i w La Scali, i na festiwalu w Salzburgu, i w wielu innych teatrach świata, i to jest zawsze wielkie wydarzenie. Zresztą muszę powiedzieć, że tegoroczny sezon operowy to jest sezon złożony z wielkich tytułów operowych. W przypadku naszego teatru i jednej ważnej polskiej opery, o której za chwilę opowiem.
Chronologicznie chyba potem będą Harnasia, o ile dobrze pamiętam, prawda?
Będzie taki dyptyk baletowy dwóch wciąż młodych, ale już mających ustabilizowaną pozycję pośród czołówki polskich choreografów pań. Anna Hopp do muzyki Wojciecha Kilara. Opowiadać będzie, a właściwie przedstawiać swoją filozoficzną refleksję na temat pewnego koła błędów, które popełnia ludzkość nieustannie w tym zaklętym kole się sytuując i mierząc z wyzwaniami losu. A druga opowieść Izadora Weiss, która bierze na warsztat wspaniałą muzykę Karola Szymanowskiego, to jest czwarta symfonia, czyli koncertująca plus Harnasie. Odwołuje się w tym micie Harnasiów do wątku powieści Olgi Tokarczuk, Bieguni, znajdując pokrewieństwo dusz wynikając z postrzegania przez nią ludzi wolnych. Bieguni i Harnasie to ludzie uwolnieni od obowiązków powszedniości, gdzieś tam biegnący, do czegoś zdążający. I niezwykle kreatywnie traktująca materię muzyczną Izadora Weiss, za nią Hopp, z pewnością jedna i druga zaproponują nam niezwykły wieczór baletowy, na który gorąco zapraszam.
A potem? Potem będzie La Bohème.
Będzie La Bohème w reżyserii Barbary Wysockiej za pulpitem dyrygenckim. Patryk Fournier, nasz dyrektor muzyczny. No, tej opery nie trzeba szerzej przedstawiać. To jedna z ukochanych przez publiczność tytułów operowych we wszystkich klasyfikacjach najczęściej wystawianych, najbardziej pożądanych, najbardziej lubianych oper. Klasyfikuje się zawsze w pierwszej piątce, więc z całą pewnością Barbara Wysocka wraz z Barbarą Hanicką, to już jest taki duet artystyczny sprawdzony na różnych scenach, nie tylko Polski, zaproponują nam szalenie atrakcyjną opowieść o życiu proletariatu artystycznego Paryża. Śpiewa Adrianna Ferfecka, bardzo utalentowana śpiewaczka młodego pokolenia. I znakomity Włoch Davide Giusti, więc Mimi Rudolfo, znakomite głosy. A po La Bohème zapraszamy Państwa na niezwykłe wydarzenie. To będzie prezentacja koncertowa, ale jednak w XIX wieku bardzo dobrze przyjmowany i szalenie popularny opery Henryka Jareckiego, Barbara Radziwiłłówna. Henryk Jarecki był kochanym uczniem Moniuszki. Potwierdzenie tego faktu znajdujemy w listach Stanisława Moniuszki, które miałem w ręku i wierzę, że ten cykl, bo tak naprawdę to będzie pierwsza z prezentacji tych zapomnianych, czy raczej może niewystawianych oper polskich XIX-wiecznych, których chcielibyśmy kontynuować co roku. Pod kierownictwem muzycznym Marty Kluczyńskiej będzie na pewno wydarzenie w roli głównej Małgorzata Walewska, więc kolejna gwiazda w tej plejadzie znakomitości, którą będziemy prezentować.
Premiera planowana jest na marzec 2022 roku, a miesiąc później będzie kolejna premiera i to będzie premiera w reżyserii Mariusza Trelińskiego.
Tak, to będzie drugie podejście Mariusza do Borysa Godunowa, no, fundamentalnej dla kultury rosyjskiej i kultury operowej świata pozycji. Ja myślę, że to państwa nie trzeba jakoś szczególnie zachęcać, prawda? To jest jeden z tych tytułów, który elektryzuje wszystkich miłośników opery. W roli tytułowej Jewgenij Nikitin, też gwiazda. Ostatnio spotkałem go w Metropolitan, ale on śpiewa na wszystkich ważnych scenach świata. Zresztą zaprzyjaźniony z naszym teatrem. Myślę, że duet Tryliński-Kudliczka zaprezentuje nam bardzo ciekawy projekt. My już znamy nie tylko założenia, ale wręcz szczegółową koncepcję. To będzie współpraca z Teatrem Narodowym z Tokio, a zatem kolejny partner w tej plejadzie naszych doświadczeń międzynarodowych.
A sezon 2021-2022 dopełni premiera Drakuli.
Z trudem udało mi się namówić Krzysztofa Pastora, bo to jest taki bardzo nieśmiały człowiek, ale szalenie utalentowany. Jego realizacja Drakuli w Australii była spektaklem roku. Ja uprosiłem Krzysztofa między innymi dlatego, że to będzie rok 90-lecia urodzin Wojciecha Kilara. Bardzo mi zależało na tym, żeby tego wielkiego człowieka polskiej kultury uczcić należycie. A zatem w pierwszej premierze baletowej Exodus, Ani Hop do muzyki Wojtka. Potem robimy specjalny koncert muzyki filmowej i na koniec Dracula. No, legendarne dzieło Francisa Forda Coppoli, prawda? Ale tu przeniesione językiem baletowym na scenę australijską i odtworzone w Warszawie. Z całą pewnością będzie wielkim, szalenie atrakcyjnym widowiskiem i przyniesie nam wspólnie ogromną satysfakcję. A w naszych sercach dopełni tego hołdu, który składamy Wojciechowi Kilarowi w roku 90. jego urodzin.
Sezon zapowiada się rzeczywiście fantastycznie. Tak się zastanawiam, czego wam życzyć? Tego, żeby pandemia poszła precz i żeby można było w spokoju pracować, przygotowywać kolejne spektakle. Bo to chyba dziś jest, tak myślę, dla ludzi kultury duża niepewność. Co będzie jesienią, co będzie zimą.
Ja myślę, że ta niepewność towarzyszy nam wszystkim. To dla ludzi kultury, a w szczególności dla instytucji kultury jest bardzo poważny problem, ponieważ my to czujemy, że jest pewien poziom lęku, którego nie notowaliśmy wcześniej. Ale też wiemy, że ci, którzy decydują się na przyjście do nas do teatru, przeżywają to święto po dwakroć intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego państwa najserdeczniej zapraszam. My tu zachowujemy wszystkie niezbędne standardy higieniczne, ale to, co robimy, robimy z wiarą w głęboki sens tego przekazu artystycznego, który nam wszystkim jest potrzebny. Sztuka to jest lot sfery ideału. Jeśli uda nam się podnieść ducha, otworzyć wyobraźnię, naznaczyć wrażliwość jakimś szczególnym doświadczeniem, jeżeli państwo potraficie coś z tego zabrać ze sobą do domu i uczynić swój świat lepszym, to znaczy, że nasza misja spełniona.
To tego życzę w takim razie, emocji po obu stronach. Państwu przygotowując te spektakle i nam widzom siedzącym na widowni i wszystkim zdrowia. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję i COVID precz. Idź sobie.